A Panu Bogu. Już w czwartek przekazywałem pozdrowienia z Olsztyna, ale może nie wszyscy byli, także jeszcze raz pozdrawiam serdecznie, przekazuję serdeczne pozdrowienia od naszego zboru w Olsztynie, od braci i sióstr. Wiecie, drodzy, pamiątka wieczerzy pańskiej. Słowo Boże bardzo silny nacisk czyni, ażeby przystępować w sposób godny. I Słowo Boże przestrzega nas, że wielu choruje, a nie mało zasnęło, bo przystępowali niegodnie do pamiątki wieczerzy. I drodzy, ja chciałbym to słowo, które będę czytał, które będę mówił, chciałbym, aby to słowo dotarło do sumień naszych. I tak jak brat Waldek powiedział, że potem będzie modlitwa, że wśród tych naszych może potrzeb, które mamy i niedoborów w tym świecie, może jakieś braki, może jakieś choroby, może jeszcze coś innego, ale żebyśmy także zawołali za tym naszym niedostatkiem duchowym. Bardzo bym chciał, aby to słowo tak dotarło do nas. I ja już zaczynam czytać. I wiecie, takie słowo z pierwszego listu do Tesaloniczan zacząłem bardzo mocno rozważać i prosić Boga, aby i to było moim udziałem, to co za chwilę przeczytam. A mianowicie pierwszy list do Tesaloniczan od drugiego rozdziału, drugi rozdział od początku. Albowiem sami wiecie, bracia, jakie było przyjście nasze do was, że nie było ono daremne, ale chociaż przedtem, jak wiecie, w Filipi ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. O czym mówi Paweł? Co to za cierpienie, co to za znieważenie w tej Filipii? Wiecie, on tak bardzo mocno, bym powiedział, eufemistycznie, tak bardzo delikatnie nazywa to, ucierpieliśmy, byliśmy znieważeni. Pamiętamy, co działo się w Filipii. Pamiętamy, jak wypędził demona, ducha wieszczego z pewnej dziewczynki, która to dawała niemały zarobek, jakbyśmy to dziś powiedzieli, lokalnym biznesmenom, bo ona im głosiła przyszłość i ci odpowiednio inwestowali. Kiedy zabrakło tego ducha wieszczego, kiedy upadła ich nadzieja na zarobki, nagle oni się zwracają przeciwko Pawłowi. Do tej pory nic im nie przeszkadzał Paweł. Ale kiedy ten demon został wygoniony, oni nagle mówią, że oto on zakłóca spokój, że głosi obyczaje, których nam nie wolno przyjmować. Do tej pory było w porządku. I nagle taki protest, i wiecie, pospólstwo się zbiegło. Przyszli pretorzy, zdarli z nich szaty, siekli ich rózgami. Trafiają do więzienia. Tam modlą się, śpiewają pieśni. W cudowny sposób Bóg ich wyprowadza z więzienia. Idą do domu stróża, nawraca się stróż, nawraca się dom jego. Potem jeszcze idą do domu Lidii i tam czytamy, dodali otuchy braciom. Wiecie, ja tak pomyślałem, że to, co tak bardzo, tak delikatnie tutaj Paweł określił, że wiele ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, że to, co ja tutaj powiedziałem, to, co się w tej Filipii działo, to dla niejednego z nas to byłaby taka trauma, żebyśmy się z tego podnieść nie mogli. Żebyśmy się zrywali w nocy, żebyśmy, drodzy, zamknęli się gdzieś tak w sobie i przez miesiąc byśmy się nie odzywali. No wyobraźcie sobie, publicznie zrywają z was szaty i sieką was rózgami. A potem jeszcze do więzienia, a potem jeszcze ten cały tłum w nienawiści woła przeciwko wam. A Paweł modli się i śpiewa pieśni w więzieniu. Bóg wyprowadza go z tego więzienia. On potem głosi słowo stróżowi, nawraca się stróż, nawraca się dom jego i on jeszcze ma siłę dodać otuchy braciom. To nie bracia jemu dodają otuchy, to on dodaje otuchy braciom. Potem on idzie do tych Tesalonik, tam głosi słowo, też problemy są, ale on właśnie mówi, wy wiecie, że nasze przyjście nie było daremne. I to jest to, o czym powiedziałem, tak bardzo Pana prosiłem, aby i mój przyjazd do Połczyna, do Dalewa, aby to nie było daremne, drodzy. Drodzy, czy zastanawiamy się, jak idziemy odwiedzić kogoś i mówimy, mieliśmy dobry czas, a pośmialiśmy się, była radość, było wesoło. Ale drodzy, czy zastanowiliśmy się, czy moje przybycie nie było daremne? Czy ja tam zwiastowałem Jezusa? Czy ja tam powiedziałem o Jezusie? Czy ten Jezus został przyjęty? Co to znaczy dobrze spędzić czas? Co to znaczy mieć dobry czas, jak to mówimy? A może to był daremny, dobry, ale daremny czas? Paweł nie mógł sobie na coś takiego pozwolić. On mówi, wy wiecie, moje przyjście, nasze przyjście nie było daremne. Tam nawrócili się ludzie. Tam ludzie pokutowali. I drodzy, i może Paweł nie mówił jakichś zachęcających słów, bo on mówi, że jakbyśmy dalej czytali, jego nauczanie nie wywodzi się z błędu czy z nieczystych pobudek, tam nie ma podstępu, jak on dalej tutaj mówi. On mówi, że oni zostali uznani za godnych przez Boga. Zostali uznani za godnych, aby głosić słowo, nie tylko mieć dobry czas i nic więcej. Ale oni zostali uznani za godnych, aby rozgłaszać imię Boże. I on mówi, Paweł dalej, że on tak głosi, nie żeby się ludziom podobać, nie żeby się komuś przypodobać. To on nie używa pochlebstw, tam nie ma jakiejś chciwości, on sam nie chce chwały dla siebie jakiejś tam przyjąć. Drodzy, popatrzmy, jak Paweł przedstawia swoją służbę. On głosi Jezusa z czystego serca, w sposób właściwy, tam nie ma błędu, tam nie ma nieczystych pobudek, tam nie ma chęci przypodobania się człowiekowi. No bo często jak się mówi Bożą prawdę, drodzy, to można się ludziom narazić. I wtedy nie będzie takiego, jak to mówimy, dobrego czasu i radości, kiedy powie się ludziom prawdę. I kiedy powiemy, człowieku, ty żyjesz w grzechu, pamiętaj się. A Paweł nie ma wątpliwości, jak się zachować i dlatego on może powiedzieć, moje przyjście nie było daremne. Moje przyjście nie było daremne. Tam powstał zbór, tam nawrócili się ludzie. Drodzy, niechby chociaż jedna osoba była pocieszona. Niechby chociaż jedna osoba doznała zbudowania. Drodzy, to ja też tak z radością powiem, Panie, mój przyjazd tu nie był daremny. Ja nie mam ambicji, żeby tu jakieś zbory powstawały, to jest inny czas. Ale chciałbym, aby to słowo, które ja wierzę, Pan przeze mnie chce przekazać, aby to było dla zbudowania, dla pocieszenia dla kogoś. To nie będzie wtedy daremny czas. Ale drodzy, i tak każdy z nas, kiedy odwiedzamy rodzinę naszą, może niewierzącą, czy w pracy świadczymy, czy komuś powiemy, żeby to nie był daremny czas. Ale właśnie Paweł mówi, jak to zrobić. Przede wszystkim trzeba być tym godnym tego, aby móc mówić o Jezusie. Bóg uznał nas za godnych, w 4 wersecie on mówi. I tak i my, drodzy, być uznanym za godnych, to nie znaczy stać się nagle apostołem. To znaczy prowadzić ciche, pobożne życie. I ty jesteś wtedy godny głosić Jezusa, opowiadać o Jezusie. I te wszystkie elementy, które powiedziałem, w czystości, w pokorze, nie z chęci przypodobania się człowiekowi, ale z chęci przypodobania się Bogu. Mówię o Jezusie. Wtedy nasze zwiastowanie, wtedy nasze przybycie gdzieś nie będzie daremne. Wiecie, Paweł, tak żeby to krótko jego tą służbę określić, to wiecie, tak w drugim liście do Koryntian, ja tak na moment tylko przejdę, on tam używa takiego stwierdzenia pewnego. Warto sobie to stwierdzenie, myślę, głośno przypomnieć. W drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, od początku przeczytajmy ten 4 rozdział. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu, lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta jest dla tych, którzy giną. Wyrzekliśmy się wstydliwie tego, co ludzie ukrywają. To, co wstydliwie ludzie ukrywają. Drodzy, ja bym powiedział tak, Paweł stał się taką otwartą księgą. Każdy, kto chce, może czytać. W moim życiu nie ma nic ukrytego. Jestem szczery przed wami. Jeżeli Paweł tak traktuje swoją służbę, nie ukrywa, w jego życiu nie ma jakichś tajemnic, nie ma czegoś, czego on by się wstydliwie obawiał, krępował, nie chciał ujawnienia. Jeżeli w jego życiu nie ma czegoś takiego, on mówi, to ja jestem godny, mogę zwiastować Chrystusa. Myśmy się takich właśnie wstydliwych spraw wyrzekli. Ludzie mają pełno takich wstydliwych spraw. Nie chcą o tym mówić, bo głupio im. No, zdarzają mi się takie rzeczy, nie będę o tym mówił. Drodzy, ależ to trzeba powiedzieć przed Bogiem, zawołać. aby Pan oczyścił, abyśmy stali się, tak jak powiedziałem, jak taka otwarta księga. To, co wstydliwe, żeby nie było w naszym życiu takich ukrytych, wstydliwych spraw. I tak jak brat Waldek powiedział, będzie modlitwa. Drodzy, powiedzmy to przed Panem, bo jeżeli dla służby słowa tak trzeba stanąć, aby być godnym tej służby, to, drodzy, to tym bardziej, kiedy stajemy do pamiątki wieczerzy pańskiej. Stajemy do pamiątki wieczerzy, a tam jakieś wstydliwie ukryte sprawy, jak to mówimy sobie tak delikatnie, takie drobne grzeszki. Drodzy, nie ma czegoś takiego, drobnych grzeszków. Ten najdrobniejszy grzech to śmierć. Wieczne odłączenie od Pana. Nie może być w naszym życiu tych wstydliwie skrywanych spraw. One muszą ujrzeć światło dzienne, one muszą być wyznane i więcej, abyśmy do nich nie wracali, drodzy. I tak wygląda właśnie służba Pawła, który tak właśnie głosi słowo. Dlatego on mówi, przez Boga zostałem uznany za godnego, aby głosić to słowo. Czy my jesteśmy dziś, drodzy, godni, aby stanąć do pamiątki wieczerzy? Pomyślmy. Wracam do pierwszego listu do Tesaloniczan. Popatrzmy, tam dowiadujemy się dalej coś jeszcze o służbie Pawła, o sposobie jego postępowania, o tym, jakim był, gdy głosił słowo. Zobaczmy znowu drugi rozdział pierwszego listu. Będę czytał od 8 wersetu. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozuł, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami. Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Drodzy, ja tak tutaj na własny użytek zauważyłem i tak chciałbym to teraz powiedzieć, takie cztery elementy, takie cztery sprawy. Ja myślę, że to jest cenne, aby każdy z nas w czymś takim trwał, bo efekt będzie wspaniały, jak za chwileczkę będziemy czytać. Oto ten punkt pierwszy, mówi Paweł, żywiliśmy dla was taką życzliwość i tak dalej, i tak dalej. Ja to tak sobie nazwałem, że ja muszę mieć odpowiednie wewnętrzne nastawienie. Kiedy idę głosić Chrystusa, kiedy idę komuś powiedzieć o moim Panu, nie mogę tego traktować jako mus, ciężar, trudna praca. Nie mogę mówić w sercu swoim, znowu muszę mu to samo powtarzać, a on i tak nie słucha. Ale, drodzy, w moim sercu musi być miłość, życzliwość do tej osoby. A więc, drodzy, jakże ważne jest przygotowanie naszego wnętrza, nim pójdziemy głosić i świadczyć. I punkt drugi, Paweł ich bierze sobie na świadków i mówi, pamiętajcie, nie byliśmy leniami między wami. Dniem i nocą pracowaliśmy. Nie chcieliśmy być ciężarem dla kogoś z was. A także bierze ich i Boga na świadków i mówi, a nasze życie było świątobliwe, sprawiedliwe, nienaganne między wami. I punkt czwarty, kiedy już oni się nawrócili, kiedy głosili słowo, kiedy usłyszeli to słowo, nawrócili się i dalej czytamy, że dalej byli jak ten ojciec, który chodził, jeszcze zabiegał, zachęcał, prosił, błagał. To nie dość, zaświadczyłem, koniec pracy. Teraz przypominam, teraz zachęcam, teraz proszę, teraz błagam. Trwajcie w tym słowie. Drodzy, jaka to jest ważna postawa, która tutaj jest. Wewnętrzne nastawienie. Fakt, że ludzie widzą, że ja pracuję. Że nie jestem jakimś obibokiem. Ale że widzi mój mozum, mój trud, żeby nie być dla nikogo ciężarem. W końcu i moje życie czyste, święte, świątobliwe, znane wszystkim, a także potem znowu zachęta. Ja nie ustaję, znowu zachęcam, proszę, błagam. Już tych, którzy przyjęli słowo. I drodzy, jaki jest efekt takiego postępowania? Oto dalej czytamy, a przeto i my, Dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako Słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Dzięki takiej postawie Pawła ci ludzie przyjęli jego naukę jako Boże Słowo. Nie jako ludzki wymysł jakiś, ale jak, tak jak jest prawdziwie, jako Boże Słowo. Bo drodzy, kiedy ludzie będą widzieli, że my sami żyjemy nieporządnie, że w naszym życiu jest nieczystość, że w naszym życiu jest bałagan, że w mojej rodzinie jest kłótnia, a potem ja idę głosić Jezusa, to kto przyjmie to jako Słowo Boże? Będą ludzie przyjmować jako ludzkie słowo. Ale kiedy ja przyjmę Pawłową postawę i ludzie zobaczą moją świątobliwość, zobaczą, że żyję czysto, święcie, sprawiedliwie, że nie jestem tym leniem, tak, ale pracuję, to wtedy czytamy, oni przyjęli to jako Słowo Boże. To jest mowa z mocą. Popatrzmy, kiedy słuchali Pana naszego Jezusa, ludzie też stwierdzili, on nie mówi jak nasi nauczyciele, ale on mówi jako moc mający. A czy Jezus jakoś diametralnie inne słowo głosił? No toż tamci też faryzeusze, saduceusze, stronnictwa religijne, nauczyciele ludu. Ale przyszedł Pan Jezus i oni mówią, on mówi jako moc mający. Drodzy, i ludzie też to w naszym życiu tą moc muszą zobaczyć. Moc Bożą, nie jest to z nas, broń Boże, to nie my. To Jezus przez nas działa, kiedy widzą to czyste i święte życie w nas. I wtedy przyjmują słowo jako Słowo Boże, a nie jako ludzkie nauczanie. Skąd wiemy, że ludzie przyjęli słowo jako Słowo Boże, a nie jako ludzkie? Powiemy, a, bo się radowali, klaskali, tańczyli, no to przyjęli jako Słowo Boże. Nieprawda. Pierwsze i ostatnie słowa Pana naszego, jakie są? Amen. Pokutujcie. Pokutujcie, upamiętajcie się, mówi Brytyjka. W oryginale pokutujcie. Pokutujcie. Dlaczego? Bo Duch Święty, kiedy przyjdzie, Pan Jezus mówi, o czym będzie przekonywał ludzi? O grzechu. A potem powie nam o Bożej sprawiedliwości. A potem powie nam, słuchajcie, jest sąd. O sądzie nam powie Duch Święty. I kiedy, drodzy, Duch poruszy serce człowieka, to człowiek idzie pokutować. On nie będzie skakał i cieszył się, no bo on zrozumiał swój grzech, to z czego tu się cieszyć? Drodzy, i tak Pan przekonuje nas o grzechu. Jak człowiek zrozumie, przyjmie, zaczyna pokutować, chwała Bogu, przyjął słowo jako Słowo Boże. I tak jeszcze pisząc o Pawle, czy mówiąc o Pawle, w 3 rozdziale czytamy 7 werset. Ja chcę pokazać tylko takie nastawienie Pawłowe. Stąd doznaliśmy przez was, bracia, w wielkiej potrzebie i ucisku naszym pociechy dzięki waszej wierze, bo żyjemy teraz, skoro wytrwacie w Panu, albowiem jakże możemy dość dziękować Bogu za was, za całą radość, jakiej z powodu was doznajemy przed Bogiem naszym. Oto Paweł w tych trudach, w tych uciskach, które znosi, nie było mu łatwo głosić Słowo Boże. Myśmy przecież przeczytali, że w ciężkim boju głosiliśmy wam Ewangelię. Co się w Filipii działo, co się w Tesalonikach działo. A w Efezie, pamiętacie, jak przeciwko nim wystąpiono? Drodzy, w ciężkim boju głosiliśmy Słowo. I tak to Paweł mówi, czas dogodny i niedogodny. Głoszę słowo, opowiadam o Jezusie. No nie było czasu dogodnego w Filipii, ale oni głosili słowo. I teraz Paweł mówi, że dla niego radością jest to, że widzieć tych, którym zaświadczył, że trwają w Bogu. Pocieszyliście serca nasze, bo trwacie w Panu. Nie, że przysłaliście mi, nie wiem, jakiś tablet do więzienia, że jakiś prezent mi piękny zrobiliście, czy co innego. Paweł mówi, nie, trwacie w Bogu. To jest moja radość. To jest moja radość. Drodzy, czy nas raduje, kiedy ludzie, nasi bracia, siostry trwają w Panu? Czy to jest dla nas taka szczera radość? Ale Paweł mówi dalej, we dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak waszej wierze. We dnie i w nocy. On dalej się modli za nim. On nie ustaje, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej. We dnie i w nocy modli się teraz za nimi. I wiecie, drodzy, jedno takie krótkie miejsce też tylko przeczytam, ażebyśmy zobaczyli, jak Paweł mówi, w liście do Koryntian, to jest napisane. On mówi, zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą. Rozumiemy, co on mówi? Ja mam do was gorliwość Bożą. Ja zabiegam o was z Bożą gorliwością, bo gdybym ja zabiegał z ludzką gorliwością, to ja raz zaświadczę, do widzenia, nie przyjęli, nie chcę z wami mieć nic wspólnego. A on zabiega z Bożą gorliwością. To jest Boża gorliwość. I ja chcę, drodzy, dzisiaj też tak powiedzieć, czy my mamy tą Bożą gorliwość nie tylko w świadczeniu słowa, ale w innych sprawach, które jeszcze będę chciał powiedzieć. Mieć Bożą gorliwość, nie ludzką, która się w końcu skończy, jak mi się chce, to opowiem, mi się nie chce, to nie powiem, dzisiaj mam dołek, to w ogóle, tak jak to ostatnio mówię, to bez kija do mnie nie podchodź, tak, bo mam... Wiecie, to nie ma czegoś takiego u chrześcijanina, ja Boża gorliwość. Ja z Bożą gorliwością mówię o moim Panu i żyję w moim Panu. Mieć tą Bożą gorliwość. Drodzy, tu mówiliśmy, on świadczył słowo niewierzącym ludziom z tą Bożą gorliwością. Ja już w czwartek trochę powiedziałem o tej gorliwości Bożej. Nie nazwałem tak tego w Kościele, kiedy to, przypomnijmy sobie tak pokrótce, chociaż z pierwszego listu Pawła do Koryntian, kiedy to tam czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale, czytamy, że Bóg umieścił członki swoje jak chciał w tym kościele, że no, każdy z nas ma jakąś funkcję, każdy z nas ma jakąś rolę, każdy jest potrzebny, ale role są różne, prace są różne, każdy ma jakąś inną funkcję. I tak jak powiedziałem i o tych wstydliwych członkach, no zdarzy się czasami taki wstydliwy członek, ktoś, komu zdarzy się popełnić coś złego, niewłaściwego. My jako zbór, jako rodzina mamy staranie o takiego człowieka. Otaczamy go opieką, szczególną troską, jak tutaj jest napisane. Nie trąbimy na zewnątrz i nie rozgłaszamy, nie plotkujemy na te tematy. Ale tak jak to rodzina. Dbamy o takiego człowieka. I właśnie, drodzy, ta Boża gorliwość, zobaczmy, w 26 werset ja mówiłem też, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Jeden członek cierpi. Wiecie, to tak to właśnie jest. Kiedy mamy złamaną rękę, no to cały nasz organizm cierpi. To cały nasz organizm cierpi. To nie jest tak, a co mi tam ta ręka, nie chcę, tam wisi na tej skórze połamana kość. Całe ciało cierpi. I tak jest tutaj, drodzy. Jeżeli jeden z was cierpi, to cierpią wszyscy. To jest Boża gorliwość. I w postach i modlitwach wstawiają się za tego, który cierpi, który choruje, który ma problem. I dlatego, drodzy, nie wolno ukrywać tych wstydliwych spraw, ale trzeba prosić, mam problem, nie daję sobie z czymś tam rady, nie chcę tego, a nie radzę sobie, wołajcie za mną, jeśli trzeba to post, iść do pastora. Po to są bracia starsi, jemu o tym powiedzieć, nie siostra siostrze, po to jest brat, po to jest pasterz, do niego się idzie. I on mówi, słuchajcie, ta siostra ma problem, ja ten problem znam, modlimy się, pościmy. I drodzy, i to jest ta Boża gorliwość, jeden za drugiego. Cierpi jeden, to cierpią wszyscy. Nie jestem obojętny na los mojego brata czy siostry. A jeżeli jestem obojętny, drodzy, to ja nie jestem w ciele Chrystusa. To ja nie jestem w ciele. No jeszcze raz dam jeden przykład. Złamana ręka, a druga ręka zdrowa. I co wtedy? I ta ręka zdrowa nie cierpi? Całe ciało cierpi. Kiedy jest potworny ból, kiedy ta ręka wisi bezwładna. Jeżeli ktoś jest obojętny, po prostu nie jest w ciele. No musi zastanowić się nad tym, czy jest w ciele. I drodzy, to jest ta Boża gorliwość. Ludzie w tym świecie tak nie zrobią. Oni obojętni są na takie rzeczy. Może będą współczuć. Ale tu jest napisane, jeden cierpi, to wszyscy cierpią, a nie są współczujący. Powiedzmy, cierpią wszyscy. I z drugiej strony doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Tak jak to mówiłem w czwartek, no drodzy, nie może być zazdrość z tego powodu, że doznaje czci jeden członek. No to zazdrość, ja muszę go obmówić, ja muszę o nim coś powiedzieć. Jeżeli doznaje czci jeden członek, radują się wszystkie. I znowu, ludzie tego świata tak nie zrobią. To jest Boża gorliwość. Nasz Pan uczy nas Bożej gorliwości i Paweł pokazuje nam, co to jest Boża gorliwość. Na temat Bożej gorliwości można by, drodzy, dużo mówić. Ale ja myślę, chcę tak powiedzieć o Bożej gorliwości w rodzinie, w małżeństwie. Dla mnie temat bardzo mocno aktualny. Dwójka moich dzieci żeni się, za mąż wydaje. Tak w krótkim czasie. Ja myślę, że każdemu z nas przyda się przypomnieć i usłyszeć o Bożej gorliwości w rodzinie. W liście do Efezjan w 5 rozdziale i 22 wersecie i dalej czytamy: żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, jak przystoi w Panu dosłownie. Ktoś powie, wymysł chrześcijan, mamy XXI wiek, emancypacja daleko posunięta i tak dalej, a tu żony, bądźcie uległe mężom swoim. Drodzy, my o tym czytamy na pierwszych stronicach Biblii. Kiedy pierwsi ludzie zgrzeszyli, Bóg do Ewy mówi, mąż twój będzie panował nad tobą. I to się nic nie zmieniło. To już od tamtego czasu jest. I to się nic Bogu nie zmieniło. Bóg swoich zapatrywań nie zmienił. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, bo mąż jest głową żony. To nie jest tak, że poczekam trochę, może jak się stanie mój mąż głową, kiedy zmądrzeje, może skończy studia, może coś jest. Drodzy, tu jest napisane, bo mąż jest. Jaki by ten mąż nie był, to mąż jest głową. Żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mocno niepopularne, prawda? No ale powiedzieliśmy sobie, że jak Paweł chodził, to też nie mówił popularnych rzeczy. On mówił takie rzeczy, nie które się, żeby się przypodobać ludziom, ale żeby się przypodobać Bogu. Ale żony mogą powiedzieć, no okej, no ale mój mąż nie czyta słowa, na bakier z zachowaniem chrześcijańskim w codziennym życiu. Ja widzę, że on tam sobie popije troszeczkę piwka jakiego, a ja widzę, że i marnuje czas przed telewizorem, siedzi w domu, w ogóle się nie modli. No to co? No to żona zaraz dziam, tak musi dużo naopowiadać, nagadać temu mężowi, nawciskać mu prawd takich, z Biblii mu tu podsunie i powie, zobacz, czytaj. No drodzy, no nie tak jest. No nie tak jest. Znowu, niepopularne, bardzo trudne dla żon. Ale Słowo Boże mówi w 1 liście Piotra, w 3 rozdziale. Podobnie wy, żony, dlaczego podobnie? Bo powyżej mowa o Jezusie. Cały czas, drodzy, życie małżeńskie porówna, czy też nasze postawy przyrównane są do Jezusa, do życia Jezusa. I w 1 liście Piotra, w 3 rozdziale czytamy. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie, ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Oto są narzędzia dane kobiecie, aby mieć wpływ na męża. My często tak żartobliwie mówimy, i drodzy, to jest tragedia, że my tak mówimy, bo my się potem z tego śmiejemy. Mówimy, mąż głowa, ale żona to szyja. Drodzy, to jest śmianie się troszkę ze Słowa Bożego, mnie się wydaje, bo tu jest wyraźnie napisane, że żona, jak? Im więcej słów, tym lepiej? Otwiera Biblię, mężu szukaj, czytaj, patrz, zobacz. Tu jest napisane, bez słowa ma męża pozyskać. To jest dopiero wyższa szkoła jazdy. Bez słowa pozyskać męża nieposłusznego. Jak to zrobić? Obiadu mu nie dam. Nie. Tu jest napisane, drodzy. Ma mąż ujrzeć czyste, bogobojne życie, ma zobaczyć skromnie wyglądającą żonę, skromnie ubraną żonę. Dzięki postępowaniu kobiet mają być pozyskani. Dzięki postępowaniu. Nie przez jakąś wielomówność, ale wręcz bez słowa. Wiecie, ja zawsze mówię, jaka wspaniała rzecz zdarzyła się Ezechielowi. Bóg ustanawia go prorokiem i w tym momencie język przylgnął do jego podniebienia, on nie może mówić. No tak jest napisane. I bardzo, bardzo długo nie mówił. On przemówił dopiero wtedy, na dzień przed przyjściem posłańca, który powiedział, że Jerozolima padła. On na dzień przedtem dopiero przemówił. I powiedział, że przyjdzie posłaniec, że Jerozolima padła. On mówił tylko wtedy, kiedy Bóg powiedział mu, idź i mów. To on szedł i dopiero mówił. A tak, drodzy, on miał zamknięte usta. Nie był w stanie powiedzieć, był niemy. Ezechiel, prorok. Ja tak pomyślałem, Boże, jak ja bym tak chciał, i bym niepotrzebnych słów uniknął. Ile bym niepotrzebnych zdań, ile bym pustej mowy uniknął w moim życiu. Żebyś, Boże, otwierał moje usta tylko wtedy, kiedy Ty chcesz. I żony, kochane, siostry moje, umiłowane w Panu, tak jest do Was powiedziane. Bez słowa pozyskać męża. Bez słowa. Nie dziamganiem, bo to jeszcze, drodzy, rozjątrza sytuację. Ale tu jest powiedziane bez słowa, przez czystość, skromność, święte życie. Przemówić tak do męża. Wiecie, to trzeba mieć Bożą gorliwość, żeby to zrobić. Bo tak jak mówię, ciało to zaraz ma już tam ciało, to chciało mówić, nakrzyczeć, nagadać, naopowiadać. Ale Boża gorliwość to bez słowa pozyskać męża. No tak tu jest napisane. Ja nic nie wymyślam, drodzy. Tu jest tak napisane. O wyglądzie kobiety, o jej mowie, o jej braku mowy. Postępowanie jej, czyste, bogobojne życie. Drodzy, to jest broń sióstr, mężatek. To jest broń. Ktoś, raz mężczyźni może powiedzą, bracia powiedzą, ale fajnie, będę miał spokój w domu. Wiecie, drodzy, nie tak. Teraz powiedzmy sobie o mężach. Ja teraz do siebie, Jacek, słuchaj, ja do ciebie będę mówił. Tak do siebie teraz chcę mówić też. Wracam do Efezjan. 5 rozdział. Słuchajmy, mężowie, to do nas, to jest Boża gorliwość. To jest Boża gorliwość, nie ludzka. Człowiek nie da rady z czegoś takiego wykrzesać z siebie. Oto Boża gorliwość, 5 rozdział Efezjan, 25 werset i dalej. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, a aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokolany. I znowu, mężowie, tak jak Chrystus, znowu porównanie, drodzy, to nie jest tak jak Paweł może, chociaż, czy tak jak jakiś tam inny apostoł, no, tak jak Chrystus. My mamy jeden wzorzec, Chrystus. Nie jak sąsiad Kowalski, który z żoną w zgodzie żyje, ale tak jak Chrystus. I tu jest powiedziane, co musi uczynić mąż. Jest napisane, że ma miłować, no ja powiem, my miłujemy, okej, ale my mamy miłować tak jak Chrystus. Jak Chrystus umiłował? To jest napisane, wydał zań samego siebie. I wiecie, przyszedł kiedyś do mnie pewien brat i mówi, że ma bardzo złą żonę, bo tamto. Wiecie, może po cichu, tak gdzieś tam w mojej cielesności, no biedny jesteś, rzeczywiście ta twoja żona zła taka jest. Ale od razu przyszły Boże myśli. Ja mówię, słuchaj bracie, czy ty umarłeś za tą żonę? Czy ty umarłeś? Bo tu jest napisane, ja mam umiłować tak jak Chrystus, który wydał zań samego siebie. Najprościej wyjść z domu, zostawić, wiecie, rozwody, separacje. Teraz to jest w wielu denominacjach norma. I usankcjonowane prawnie według nich jest usprawiedliwione. Możecie tak zrobić. No, zła żona przesoliła zupę, zostaw ją. A tu jest napisane, wy macie tak jak Chrystus umrzeć. Jak on umarł za Kościół, tak ty umrzyj za żonę swoją. I temu bratu mówię, ile trwałeś w postach, modlitwach, w błaganiach, ile się uniżałeś przed żoną. No ja tak nie mogę. Drodzy, a Chrystus mógł? Jak w liście do Filipian jest napisane, on będąc Bogiem przyjmuje postać człowieka i uniża się aż do końca, aż do śmierci krzyżowej. Jezus mógł się uniżyć? On, Bóg? No to ja, facet, nie mogę przed tą słabą płcią się uniżyć? Drodzy, tak jest Boże Słowo. Jest napisane, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały. Bracie, to jest napisane, że jeżeli twoja żona, twoja rodzina jest kiepska, to jest twoja wina. No bo nie przysposobiłeś sobie odpowiednio. Nie umarłeś za tą rodzinę, za żonę. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak ma wyglądać nasza rodzina. I to my głowy, to jest nasza odpowiedzialność. My głowy, my bracia, my mężowie. Tak jak Chrystus jest głową Kościoła i wszystko zrobi. A żeby ten Kościół był święty. I zrobił, już zrobił wszystko. Tak dzisiaj do nas, do mężczyzn, do mężów jest powiedziane, ażebyśmy i my byli w stanie umrzeć za nasze żony, za nasze rodziny. I w ten sposób przysposobić sobie i uczynić tą rodzinę świętą, niepokalaną. Drodzy, ale mąż powie, no ale moja żona nie jest taka, jak to powyżej przed chwileczką ja mówiłem. Ona nie jest taka ulegała, ona właśnie tak dziamga, ona wcale nie jest taka cicha. Wiecie, drodzy, tutaj nie ma warunków. To nie jest powiedziane, żony, bądźcie uległe, jeżeli waszej mężowie przyjmują odpowiednią postawę. To jest krótko, żony, bądźcie uległe, koniec. Jacy by ci mężowie nie byli? I vice versa, mężowie, miłujcie żony i umrzyjcie za nie. Jakby one te dziamgające nie były i narzekające, marudzące i zupę niedosolone robiły. Miłujcie je i bądźcie gotowi umrzeć. Nie ma warunków. Żona odpowie za siebie, mąż za siebie. Nie będzie tłumaczenia. Nie dałem rady, bo żona to. Nie dałam rady, bo mąż tamto. Nie będzie tłumaczenia. Każdy za siebie zda sprawę przed Bogiem. I teraz jeszcze raz to powiem. Oto stajemy do tego stołu. Oto będziemy pić z kielicha tego, jeść chleb ten. Drodzy, uczyńmy to godnie. Uczyńmy to godnie, bo już to wspominałem, czytamy o tej przestrodze, jak to jest, kiedy niegodnie przystępujemy. Czy mamy taką Bożą gorliwość, my mężowie w stosunku do żon, żony do mężów? Myśmy mówili o Bożej gorliwości, bo to nie jest ludzka gorliwość. Ludzie tak nie dadzą rady zrobić, jak czytaliśmy, ale Boża gorliwość tak. Trwając w Bogu tak, to jest możliwe. Popatrzmy jeszcze tak do ogródka mężczyzn, wrzucę jeszcze jeden kamyczek. Wracam do listu Piotra teraz i w 3:7 czytamy: podobnie wy mężowie, podobnie znowu do Jezusa, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć. Cześć, drodzy. Mamy żonom cześć okazywać, skoro i one są dziedziczkami łaski i żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Może i my często modlimy się jakieś sprawy, może mamy problemy, kłopoty. Bóg nie słyszy, tak nam się wydaje, Bóg nie odpowiada. To zastanówmy się właśnie nad tym, czy oddaję cześć mojej żonie jako uczestniczce zbawienia i łaski Bożej. Bo tu jest wyraźnie napisane, jeżeli tej czci nie ma, no to moja modlitwa doznaje przeszkody. To jest tak proste jak matematyka. Wiecie, to jest tak konkretnie napisane i my nie możemy dyskutować ze Słowem. Panie, ale, nie ma ale. Boże, no bo, nie ma no bo. Jest tak napisane, trzymaj się tego. Będzie Boże błogosławieństwo, Boże prowadzenie, Boża łaska. Wypełnią się Boże obietnice. Tylko trzeba ten nasz sztywny kark często, drodzy, pochylić. To naszą pychę, to naszą ambicję, te nasze plany podporządkować przed Boże. A czasami te Boże, najczęściej tak jest, te Boże są dokładnie odwrotne niż nasze myśli, plany i ambicje. I to trzeba wtedy złamać, to trzeba podeptać. To nie można troszeczkę mojego, no i troszeczkę Bożego. Nic nie da. Jeżeli chcemy być uczniami Jezusa, jak nazwano w Antiochii chrześcijan, właśnie chrześcijanie, to są uczniowie Pana Jezusa. Jeżeli jesteśmy uczniami Pana Jezusa, to musimy być do końca uczniami. Nie mogę tylko jednej lekcji zastosować, ale dwie następne lekcje to już mi nie pasują. No to już nie jesteś uczniem Jezusa, idąc dalej nie jesteś chrześcijaninem. Drodzy, popatrzmy, jak to słowo w bardzo prosty sposób pokazuje nam relacje rodzinne. No chociażby ten list do Efezjan, czy list Piotra, to co czytałem. Ja tak fragmenty tego urywka przeczytałem. To są fragmenty, tam trzeba, można by jeszcze głębiej zajrzeć. Jak wspaniale wyglądałoby życie rodzinne. Jakie cudowne świadectwo dla dzieci by było. To jest właśnie gorliwość Boża. Czy my, tak zastanówmy się, ja sobie też tak zadaję to pytanie, czy zabiegamy z Bożą gorliwością o nasze żony, o naszych mężów, o nasze rodziny? Drodzy, i tak chciałem w trzech odsłonach przedstawić naszą Bożą gorliwość, która w nas powinna być. Nasze świadczenie ludziom tego świata, jak to na początku czytaliśmy. Nasza Boża gorliwość w Kościele, w zborze i w końcu w rodzinie, już w tym gnieździe naszym. Nasza Boża gorliwość w stosunkach rodzinnych. Jeżeli ja nie będę umiał w rodzinie, nie będę umiał w zborze. Nie będę umiał w zborze, to nie jestem w stanie zaświadczyć, nie jestem godny, tak jak to czytaliśmy dzisiaj, nie jestem godny, aby zaświadczyć o Jezusie. To jest całe nasze życie rodzinne, chrześcijaństwo nasze. To jest, drodzy, nierozerwalne. Tu nie można tego rozdzielić jednego od drugiego. Drodzy, ja nie wiem, może moje przyjście będzie daremne, może nie. Może ktoś został poruszony, czy nie. Paweł mówi, jeszcze raz to powiem, albowiem sami wiecie, bracia, jakie było przyjście nasze do was, że nie było ono daremne. Nie dlatego, że się fajnie pośmiali, powygłupiali, ale dlatego, że tam powstał zbór, ludzkie serca zostały pocieszone. Wiele dusz zostało zbawionych. Tak, jego przyjście nie było daremne. I chciałbym, abyśmy, jeżeli Bóg zechce, myślę, że On zechce, abyśmy mogli tak stanąć do tej modlitwy. Jeszcze brat Waldek parę słów pewnie powie. I tak jak brat Waldek powiedział, będzie modlitwa. Nie mówmy, Panie, jestem chory, a przynajmniej nie tylko to mówmy. Panie, jestem chory, Panie, brakuje mi do pierwszego. My powiedzmy, Panie, brak mi Bożej gorliwości. Słowo Boże mówi, Królestwa Bożego szukajcie, wszystko inne będzie przydane. Bóg nam pokazuje taką prostą drogę, a my robimy tak, najpierw ja sobie chcę wszystko przydać, a potem ewentualnie zacznę szukać Królestwa Bożego. Popatrzmy, że prawdziwie, że Boże myśli to nie ludzkie myśli. Bóg mówi, szukajcie sprawiedliwości Bożej. Bożej gorliwości szukajcie. A Bóg mówi, wszystko inne wam przydam. I te finanse wam przydam. I zdrowie wam przydam. Może te nasze problemy, te nasze kłopoty, te nasze doświadczenia to są właśnie po to, żeby nas przyprowadzić do tej Bożej gorliwości. Amen.
Chwała Panu Jezusowi za Jego wielką miłość. Oto miłość Twoja, Panie, niepojęta w cudzie swym. Ta miłość dzisiaj otacza też serca nasze i wypełnia nasz i ten zbór, i to miejsce. Stół Pański, który jest przed nami, powiem, ocieka miłością. Miłością Jezusa Chrystusa. I czytamy o tym, i śpiewaliśmy o tym. Słyszeliśmy dzisiaj o miłości. O miłości małżeńskiej, która jest wzorowana, biblijnej miłości małżeńskiej, która jest wzorowana na miłości Jezusa Chrystusa. Brat Jacek często to podkreślał. Dlaczego? Ponieważ Jezus, tak, wzór nasz, tak. I chociaż mówiąc o miłości rodzinnej, mówimy o poddaniu, mówimy o tym, żeby drugiego czcić, mówimy, żeby się troszczyć, to jest właśnie mowa o miłości. Miłość to nie słowa, ale miłość to czyny. Miłość to ofiara. To widzimy w Jezusie Chrystusie, który jest doskonałym wzorem miłości. Ale ta miłość, powiem, prowadziła go przez te różne doświadczenia i on je musiał przejść i musiał w nich wytrwać i zwyciężyć, aby miłość dzisiaj była rozlana w sercach naszych. Musiał cierpieć, musiał zniewagę znosić, musiał biczowanie cierpieć, musiał umrzeć, być ukrzyżowanym i umrzeć po to, żeby ta miłość naprawdę rozlała się, a nie poszła gdzieś do nieba w chmury razem z nim. ażeby się rozlała w sercach naszych i żeby tak na wieki płynęła, jak dotąd. Jezus już jest dawno w niebie, a miłość płynie, a miłość jest dostępna, a miłości możesz się napić, Bożej miłości, wziąć z niej. Niech to będzie naprawdę takie wielkie święto duchowe dla nas i wdzięczni jest, bądźmy Bogu za to, że mamy też taki czas, kiedy w szczególny sposób przyglądamy się, przypatrujemy się, a też zastanawiamy się, rozważamy śmierć Jezusa Chrystusa. Chcę przeczytać pierwszy list do Koryntian. Dziesiąty rozdział. Od 14 do 24 wiersza, 10 wierszy. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, od 14 wiersza. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, no to akurat ten kielich, o którym dzisiaj, to jest mowa o tym kielichu, który stoi przed nami, który będziemy błogosławić i rozdzielać. Czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Oczywiście są, tak? Kapłani, którzy mieli prawo spożywać ofiary, oni byli uczestnikami ołtarza. Oni byli uczestnikami tego duchowego życia. Oni mieli tą szczególną społeczność z Bogiem. Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Powiem, bardzo bogaty fragment Słowa Bożego i bardzo wiele przesłania jest w tym fragmencie, bardzo wiele ważnych rzeczy. Ostrzeżenie przed bałwochwalstwem jest zatytułowane i zaczął się przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Bracia i siostry, zapytaj się siebie, czy uciekałeś kiedyś od bałwochwalstwa. I może odpowiedź będzie taka, że no nie, no gdzie? No w którym miejscu? No kiedy? Kiedy ktoś z nas uciekał od bałwochwalstwa, przed bałwochwalstwem? To jest takie nieokreślone jakby. I o to właśnie chodzi. To jest to niebezpieczeństwo, że jest nieokreślone, powiem, ono jest określone. Słowo Boże to wyraźnie określa, to bałwochwalstwo. I chcę wam powiedzieć, że tak naprawdę ten nacisk na to jest położony nie na tego bałwana, który gdzieś tam stoi w świątyni. Może powiemy, no przecież nie uciekajmy od bałwochwalstwa, bo gdzie tu bałwochwalcza świątynia? Gdzie tu jest jakiś Dagon? Gdzie tu jest jakaś Aszera? Czy świątynia? Czy posąg jej? Nawet w życiu swoim nie widziałem. Jak nie byłeś gdzieś na wycieczce za granicą, w tych wschodnich krajach, to nie widziałeś. Więc nie uciekałeś. Ale Słowo Boże mówi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Trzeba uciekać, gdyż jest wokół nas. Trzeba uciekać, gdyż każdy ma, powiem, styczność z tym. Trzeba się odwracać, inaczej słowo by mówiło, tylko do tych, w których miastach jest świątynia Bożka. Ale tak jak patrzymy, dalej będziemy czytać, nie to jest nawet istotą rzeczy. Często wspominamy ten fragment, te słowa, nie możecie pić z kielicha pańskiego przy wieczerzy. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Bo nie możemy być, to jest jasne, prawda? To jest tak rażące jedno z drugim, że nie może iść w parze. Kielich pański i kielich demonów. Stół pański i stół demonów. Jest to coś, powiem, no coś tak po dwóch biegunach, na dwóch biegunach to stoi i mówimy, zgadzamy się z tym, tak, nie możemy być. Tylko pytanie, czy nie mam właśnie tego działu? Czy uciekam od bałwofaza, czy uciekałeś kiedyś, bo się inaczej nie da tego zostawić czy opuścić. Trzeba uciekać, trzeba się odwracać i uciekać. To nie jest tak, że będziesz stał i tego nie będzie, bo ty jesteś w pułczynie, tu nie ma żadnego bożka i ty jesteś z Boże, tu też nie ma żadnego bożka. Cóż wtedy chcę powiedzieć? Jest to ciekawe pytanie, 19 wiersz i 20 odpowiedź. Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Paweł odpowiada, nie. Nie chcę powiedzieć, że jest czymś więcej niż mięso. Jest to po prostu mięso. Albo, że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Paweł mówi, nie. Uważam, tak jak i wy uważacie. Bożek, to jest tylko bożek. Mięso, które tam może nawet nazywają święte mięso, nie, dla nas jest to niczym innym jak mięsem. Wiecie, dalej jakbyśmy czytali, tylko nie czytałem, ale dalej są takie dotyczące naszego spożywania rzeczy, już pokarmów. Wiecie, jest tam napisane coś ciekawego, że jeśli idziesz do poganina, że jeśli idziesz do niewierzącego i on coś stawia na twoim, to nie pytaj go nawet o to i jedz wszystko spokojnie. Spokojne sumienie miej. Wszystko. Ale jeśli on ci powie, że o, to jest mięso poświęcone bałwanom, ofiarowane Bogom, to nie jedz. A wiecie ze względu na co nie jedz? Na jego, na niego, nie na ciebie. Dla ciebie to jest mięso. Ze względu na spokój jego sumienia. Czyli powiem, można powiedzieć, Paweł ignoruje. Ignoruje Bożka, ignoruje. Co to jest? Ale 20 wiersz nie mówi tylko o ignoracji tego, że oczywiście, ja to jak to mówię, że to co to tam? Nie, chcę powiedzieć. Nie, oczywiście. To nie jest mięso jakieś święte, inne mięso i to nie, bo i Bożek nie jest niczym więcej jak bałwanem. Mówi tak. Paweł mówi, ale chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, oferują demonom, a nie Bogu. Czy Bożkom nawet. Oni uważają, że to Bogu, to jest jeden Bóg. To ani temu naszemu Bogu prawdziwemu, ani swojemu Bogu ofiarują to demonom. A ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Bracia i siostry, nie tak powiem strasznie i nie ta, to skażenie nie jest nawet w tym bożku, w tym obrazie, co w tej otoczce. Nie jest tym, nawet w tym, oczywiście Paweł nie zachęca i Słowo Boże absolutnie nie zachęca do tego, czy mówi, że to w takim razie można ofiarować i chodzić do świątynek. On mówi, ale on mówi coś o wiele więcej, że takie rzeczy, że za tymi rzeczami, że wokół tych rzeczy stoją demony. I może cała ofiara jest poświęcona temu Bogowi, czy temu Bożkowi, czy temu bałwanowi, ale tak naprawdę to oni składają tą ofiarę demonom. To jest wymysł szatana, to jest wymysł demonów i one są tam zaspokojane i on i im oddaje się hołd. Bracia i siostry, i teraz pomyśl, wiecie, my tak mówimy, dzisiaj nie ma powiem, gajów świętych, dzisiaj nie ma. Chociaż już w wielu krajach, w całej naszej Europie dostrzegają to ludzie, wszyscy dostrzegają powrót do bałwochwalstwa, powrót do pogaństwa, gdzie ludzie są zafascynowani ofiarami, zafascynowani ceremoniami, tymi dawno średniowiecznymi, ciemnymi. Po prostu diabeł ich prowadzi z powrotem w to pogaństwo, żeby ich jeszcze bardziej nurzać w nieczystości, w grzechu. Jest to, ale to nie tylko to. Ja bym powiedział tak, gdyby to było tylko gdzieś tam neopogaństwo jakieś, gdyby to było tylko jakieś tam kamienie zaczarowane, to my byliśmy naprawdę wolni, nie trzeba było tego ostrzeżenia, które tutaj na początku tego wersetu, tego fragmentu Paweł daje. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Pisał to do wszystkich wierzących, tych posągów i tych świątyń było tam niewiele w tym czasie, w wielkich tylko miastach. I my możemy powiedzieć, my nie mamy problemu z bałwochwalstwem, kochani. A bałwochwalstwem dzisiaj może być wszystko, prawda? I z tym się zgadzamy, prawda? I zgadzamy się z tym, że bałwochwalstwem może być miłość pieniędzy, że bałwochwalstwem może się zamienić miłość siebie samego. Potężnie rozwinięte bałwochwalstwo dzisiaj. Że bałwochwalstwem jest naśladowanie wzorców złych, ohydnych, obrzydliwych. Jest to potworne bałwochwalstwo. Kiedy ludzie patrzą na obrzydliwych ludzi na scenach, a później się upodobniają do nich. To jest bałwochwalstwo, jest składanie ofiary im. Im ofiary. I powiem, nawet nie im ofiary. Wiecie, Słowo Boże mówi, apostoł Paweł przestrzega, nawet nie im. To nie jest nikt więcej, tylko nędzny grzesznik, którego dni są może policzone. Ale demonom. Kłaniasz się demonom, które za tym stoją. Za tymi koncertami rockowymi, za mamoną, za tymi, powiem, programami niesamowitych jakichś tam rzeczy, wzbogacenia się z tego czy z innego, za modą, która ci każe się ubierać szokująco i szokować wszystkim, czym tylko można i gdzie tylko można. To nie tylko jest to nie jest ten Bożek, kochani. Telewizor, mówią, Bożek, telewizor, tam telewizor, Bożek. To jest tylko pudło. Ale demony, które są w otoczce tego. Demony, które, wiecie, ludzie, dzisiaj szokuje zachowanie niektórych ludzi, tak? Normalny, spokojna rodzina, nagle okazuje się, że potworna tragedia, czy potworny stać ich na potworne czyny, które zatykają, powiem, dech w piersiach, nie można powiedzieć. Ktoś, kto tam gdzieś poszedł na wyspę i wystrzelał 70 ludzi, czy ileś ludzi, tak? Czy gdzieś ktoś tam inny wziął ten i idzie i mówią tak, no psychicznie, pierwsza podejrzenie psychicznie. Badają, no nie psychicznie. Ale normalny człowiek. Teraz normalny. Dlaczego wtedy normalny? Ja tak sobie myślę, że na czas tego badania te demony spokojnie mogą z niego wyjść i zostawić go. Ale to jest, ale te rzeczy wszystkie, które się dzieją, te okropne rzeczy, te niewyjaśnione, niewytłumaczalne rzeczy. Życie ludzi jest pełne wpływu demonów. Oddają, a demony nie są po to, żeby się śmiać i żartować z ludźmi. Demony szukają miejsca, prawda? Demony szukały miejsca. Kiedy Jezus wygonił legion demonów z tego opętanego, to one prosiły go, pozwól nam wejść. One nie chcą być na powietrzu. Szukają. Ten, jeśli oczyszczone serce, tak, i uprzątnięte, i ten demon co robi? Ale poszedł i położył się spać. Chodzi po miejscach pustynnych, błąka się. Wiecie, to jest cecha demonów. Jezus o niej mówi, Słowo Boże nim wyraźnie mówi. I nie może sobie znaleźć miejsca, jeśli nie może znaleźć, wraca z powrotem. Może, bo nie pasuje mu iść na ładną górę albo na plażę. Nie, on szuka ciała. Tam może, powiem, wyrabiać swoje żyły, tam może urzeczywistniać, urealniać to, czego jest pełny. Nienawiść, zło. To są demony. I mówisz, to jest tylko koncert rockowy. Ale tam są demony, które czekają tylko i czyhają, aby opanować człowieka. A później zachowują się jak opętani. bo są opętani. Oddajesz, może mówisz, to nie jest Bóg, no, a pieniądz, miłość do pieniądza, a miłość do siebie samego, jeden z potężniejszych, powiem, jedna z potężniejszych form bałwochwalstwa dzisiaj, miłość do siebie, ego. Ja. Ja jestem ważny, ja jestem najważniejszy. I może to jest tego, no, co to za szkodliwe, ale w otoczce tego są moce ciemności. Zobaczcie, tak jest wyraźnie powiedziane, apostoł to wyraźnie mówi, czy mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem, czy ja to chcę powiedzieć? Czy Bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Ale nie chcę, żebyście mieli społeczność z demonami, ponieważ to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. I nie drzewu. I nie martwej rzeczy. Demonom, które są w otoczce tego. I które się cieszą, że im jest ofiarowane. I które przez to mają wpływ. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Bo nie możesz pić kielicha pańskiego i kielicha demonu. Bracia i siostry, jak nasze życie ma być wolne od tego świata? Jak nasze życie powinno być wolne od tego świata? Wolne od tego, w czym goni ten świat? Jak nasze życie powinno być związane z Bogiem, z Jezusem Chrystusem? Popatrzmy na Jezusa Chrystusa. On dał wzór, on dał przykład, powiem, nie tylko wspaniałego, ale bezpiecznego, prawdziwego życia. On nie był związany nurtami świata. Jego nie mogli za nic, powiem, zazębić. Nie mogli go znaleźć takiego miejsca, momentu, kiedy go mogli wkręcić w swój sposób. A to nie były złe sposoby, chcę wam powiedzieć. Chcieli go królem na przykład ogłosić. Fantastyczny pomysł. Ogłosić go królem. Nie chcesz dobrowolnie, porwiemy cię i ogłosimy cię królem. To nie było coś, nie wiem, wrzucimy cię do piekła, wrzucimy cię do smoły. To były piękne idee. Obrać go za wodza, ale Jezus nie dał się wkręcić, nie dał się zazębić, bo to były nurty świata. A on miał swoją więź z Bogiem, z Ojcem swoim. On chodził na modlitwę, na osobność, uciekał od takich ludzi i uciekał od takich pomysłów. Jezus uciekał, Jezus uchodził. Skrył się przed nimi. Bracia i siostry, to o tym jest napisane, najmilsi, uciekajcie przed bałwochwalstwem. Kiedy mówimy, nie miłujcie świata, kiedy Słowo Boże mówi, nie miłujcie świata, to dlaczego ten Bóg stworzył świata, teraz mówi, nie miłujcie świata? To On ma na myśli, Bóg ma na myśli właśnie to, że ten świat jest pełen tych ciemnych mocy, tam jest ciemność. Ale to nie taka ciemność, nieosobowa ciemność. No nieosobowa w sensie takim, ale demoniczna ciemność, gdzie mrowie ich jest. Gdzie zwierzchności te nadziemskie rządzą, gdzie duchy nieczyste chodzą i przebywają. Naprawdę tak jest. Tak jest. I to one nieraz sprawiają. Jestem przekonany, że to one sprawiają. Że normalny człowiek, który wyrósł, normalny, nagle coś go opadł, dostaje szału. Skąd ten szał? Kto mu to dał? Kto tyle nienawiści? Kto tyle strasznej determinacji mu może dać? Kto? Mówią, och, nie rozumiemy tego. No i nie rozumieją, bo nie chcą się zgodzić na to. Nie chcą, żeby ich oczy zostały otwarte. Bracia i siostry, jakże powinniśmy być wolnymi od tego świata. Dbać o to, by być wolnymi. Dbać o to, by nie dać się skusić na ich oferty, by nie dać się skusić na ich podpowiedzi, na ich propozycje. Bo my mamy stół pański, a nie stół demonów. I dałby Bóg, żeby dzisiaj ten stół pański był dla ciebie tylko w 100% stołem pańskim. Żebyś tam nie musiał nic z tamtego stołu mieć w swoim sercu. Żebyś był całkiem wolny od tamtego stołu. A wtedy przyjdzie do ciebie to błogosławieństwo, które jest zawarte w tym chlebie i w tym winie. Bo czy to nie jest społeczność krwi pańskiej? Pyta się Paweł. Chleb, który łamiemy, czy to nie jest społeczność z ciałem pańskim? Tak, dla nas jest to społeczność z ciałem pańskim. Dla nas jest to społeczność we krwi Jezusa Chrystusa, świętej, czystej, niewinnej krwi. Dałby Bóg, abyś był wolny od tego dzisiaj, kiedy będziesz, abyś mógł wziąć wszystko, co niesie ten kielich, żebyś nie wziął czasem choroby, słabości, jak było wspominane. Wielu z was z tego powodu usnęło nawet, bo niegodnie przystępowali do wieczerzy pańskiej, bo nie uciekali przed przeteczeństwem, bo mówili, gdzie tu są świątynie, to nie świątynie są ważne, jeszcze chciałem raz was powiedzieć, to nie one są najważniejsze, one są oczywiście pod przekleństwem Bożym i Bóg kazał wszystko wyciąć i wyniszczyć i tak ma być, ale żebyśmy nie rozumieli tego. Ja mówię, to jest takie typowe pytanie, a co jest złego, co telewizor jest grzechem? To jest tak samo jak ten Bożek, nic nie znaczy, więcej oprócz pudła, nic więcej i zwojów kabli. Ale wszystko inne już jest demoniczne, związane z nim. Żebyś był niezwiązany, żebyś był wolny, ponieważ jest jeden chleb, my ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Czy chcesz tego, czy nie chcesz? Czy zgadzasz się z tym, czy nie zgadzasz się z tym? Bo ci ten, czy tamten brat może nie pasuje, albo ta siostra. Myślisz, och, chyba nie. Słowo Boże mówi, że wszyscy uczestniczy, Pan zbiera swój lud, Pan gromadzi, nie ty gromadzi. Nie ja wybierałem was, ani wy nie wybraliście, żebym ja tutaj był, czy w innym mieście. Pan nas zgromadził, Pan nas wybrał. Pan nas w jedno złączył. Pan mówi, to jest jeden chleb, dzielisz jeden chleb. I jesteście jednym ciałem, i jesteśmy jednym ciałem, bracia, siostry, i jakże człowiek jest, powiem, niemądry, kiedy próbuje walczyć z tym niedobrym takim ciałem, z tym takim niewygodnym ciałem, z tym niewygodnym palcem, czy z niewygodnym, walczyć z nim, zamiast się modlić o jedność, zamiast cierpieć razem z nim, tak jak to było mówione, zamiast współczuć mu, zamiast pościć i modlić się o niego, żeby jak najszybciej uzdrowiony został, żeby jak najszybciej ból minął. Niech Bóg da nam taką miłość do siebie nawzajem, miłość właśnie niezrozumianą, to jest Boża miłość. Bo ludzka miłość ma rację, ona mówi, jak możesz, no raz powiedziałeś, drugi raz, może nawet przeprosiłeś. A on dalej to samo. Ale Boża miłość nie patrzy i nie liczy tych strat. Wiecie, i nie liczy tych gestów. Ani moich gestów, ani tamtych przykrych gestów nie liczy. Boża miłość po prostu ogarnia serca. Ogarnia serca. Boża miłość jest wylana i ogarnęła nas. Jezus wylał swoją miłość na nasze serce, chociaż wiele tam było chorych rzeczy jeszcze w naszym życiu. Wiele chorych rzeczy. I mógł powiedzieć, nie, no na takie coś ja nie wylewam. Ale wylał. I jeden chleb, ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Chwała Panu Bogu, że jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Tym chlebem jest, jeszcze raz powiem, Jezus Chrystus, święty Boży Syn. Amen.